Lekcja 11. 16 czerwca. Pieczęć Boża czy znamie bestii? Tekst pamięciowy. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Objawienie Jana 15, 3. Pieśń Mojżesza i Baranka zaczyna się słowami zacytowanymi w tekście pamięciowym lekcji tego tygodnia. Jest ona śpiewana przez stojących nad szklistym morzem w niebie, tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego. Objawienie Jana 15, 2. Jak zatem możemy się znaleźć wśród nich? Jedną ze znamiennych cech prawdziwego ludu Bożego w czasie końca jest głoszenie przesłania trzeciego anioła, które ostrzega przed przyjęciem znamienia bestii. Nie ma chyba bardziej stanowczego ostrzeżenia w całej Biblii, jednak panuje ogromne zamieszanie co do tego, czym jest owo znamie bestii, kodem kreskowym wytatuowanym na czole, numerem karty kredytowej czy jakimś biometrycznym identyfikatorem. Nie powinniśmy być zaskoczeni szerzeniem się błędnych poglądów w Babilonie. W końcu nazwa ta oznacza zamieszanie, zamęt, mętling, dezorientacja. Ale Boży Kościół ostatków potrzebuje jasnego zrozumienia tej kwestii, aby głosić z mocą przesłanie trzeciego anioła. W tym tygodniu postaramy się lepiej zrozumieć, czym jest znamie bestii i jak go uniknąć, przyjmując pieczęć Boga. Niedziela. 10 czerwca. Znak identyfikujący lud Boży. W czasach starotestamentowych istniały dwa zewnętrzne znaki identyfikujące prawdziwy lud Boży. Jednym z nich było obrzezanie. Kto pierwszy otrzymał ten znak? Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 17, 9-11. Nadto rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować, obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Bóg nakazał Abrahamowi i jego potomkom poddać się obrzezaniu na znak przymierza zbawienia. Męscy potomkowie mieli być obrzezani w 8 dniu po narodzeniu. Ale ten obrzęd miał głębsze znaczenie. Miał symbolizować potrzebę obrzezania odnowienia serca. Zobacz 5 księga Mojżeszowa 30, 6. I obrzeże Pan, Bóg Twój, Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś żył. Dlatego apostoł Paweł napisał, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca. W duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. List do Rzymian 2, 28-29. Pierwszy list do Koryntian 7, 19. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. List do Galatów 5, 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. List do Galatów 6, 15. Albowiem ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Wskazują, że w czasach nowotestamentowych obrzezanie zostało zastąpione przez chrzest, który symbolizuje nawrócenie, nowe stworzenie, śmierć dla grzechu i powstanie do nowego życia. Zobacz list do Rzymian 6, 3-4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Dlatego Paweł mówi, że obrzezanie nie jest już ważne, a liczą się jedynie wiara, która jest czynna w miłości i przestrzeganie przykazań Bożych. Co było drugim zewnętrznym znakiem danym przez Boga jego ludowi i dlaczego był to właśnie taki znak? Zobacz druga księga Mojżeszowa 31, 13. Powiedz synom izraelskim, zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam. Księga Ezechiela 20, 12, 20. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Zwróć uwagę, że sobota jako znak sięga tygodnia stworzenia. Zobacz także pierwsza księga Mojżeszowa 2:2-3. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Natomiast obrzezanie, jedynie czasów Abrahama. Tak więc Jezus powiedział, nawiązując do Księgi Rodzaju, że szabat został ustanowiony dla człowieka, mając przy tym na myśli całą ludzkość. Sobota oznacza, że należymy do Boga z tytułu stworzenia, gdyż to On nas stworzył, jak również z tytułu odkupienia, bo to On nas usprawiedliwia i uświęca. Tak więc, choć Paweł mówi, że obrzezanie nie jest już ważne, to jednak opowiada się za przestrzeganiem przykazań Bożych, w tym świętowania soboty, jako nadal obowiązujących. Czy twoje myśli i intencje świadczą, że doznałeś prawdziwie obrzezania serca? Poniedziałek. 11 czerwca. Bestia i fałszywy kult. Przeczytaj objawienie Jana 13, 17 i 14, 9-10 oraz 16,2. Co te wersety mówią o konieczności nieprzyjęcia znamienia bestii? Objawienie Jana 13, 17? I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Objawienie Jana 14, 9-10. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Objawienie Jana 16, 2. I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją za ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Wypicie samego czystego gniewu Bożego, ukaranie siedmioma plagami ostatecznymi i w końcu wrzucenie do jeziora ognia. Jakżeż to kontrastuje z losem tych, którzy odmówili przyjęcia znamienia bestii i stoją nad morzem szklistym, triumfalnie śpiewając na chwałę Bogu i barankowi. Czym więc jest to owo znamie, którego nikt nie powinien przyjmować? Wspomniane wersety łączą je z fałszywym kultem. Jak wspomnieliśmy w poprzedniej lekcji, czwarta bestia z siódmego rozdziału Księgi Daniela w swojej późniejszej fazie, przedstawionej jako bestia z morza w trzynastym rozdziale Apokalipsy Jana, postanowi zmienić czasy i prawo. Jednym z przykazań prawa Bożego, które usiłowano zmienić, jest czwarte przykazanie dekalogu, przykazanie o sobocie, jedyne z dziesięciorga przykazań odnoszące się do czasu i wskazujące bezpośrednio na Boga jako tego, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ciekawe, że przesłanie pierwszego anioła wskazuje nam właśnie to przykazanie, które potęga przedstawiona jako bestia z morza usiłowała zmienić, a następnie przesłanie pierwszego anioła wzywa nas do oddawania czci wyłącznie Bogu jako Stwórcy. Z siedmiu wersetów nawiązujących do oddawania religijnej czci w 12, 13 i 14 rozdziale Apokalipsy Jana ten werset, zobacz objawienie Jana 14, 7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Jako jedyne dotyczy prawdziwej służby Bożej, a sześć pozostałych ostrzega przed bezprawnym oddawaniem czci bestii i jej obrazowi, zobacz objawienie Jana 13, 4, 8, 12 i 15. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Oraz, objawienia na 14, 9 i 11. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, Adam ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Zaraz po tym, jak trzeci anioł opisuje los tych, którzy uczestniczą w fałszywym kulcie, opisani są także prawdziwi czciciele Boga. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienia na 14, 12. Mówiąc innymi słowy, głoszenie tych trzech przesłań podzieli całą ludzkość na dwa obozy. Tych, którzy czczą Stwórcę, zachowując wszystkie Jego przykazania, w tym przykazanie nakazujące zachowywanie siódmego dnia tygodnia, soboty, oraz tych, którzy czczą bestię i jej obraz. Ten fałszywy kult oferuje zatem drugą możliwość wobec oddawania czci Stwórcy przez przestrzeganie przykazania o sobocie. Zastanów się nad powiązaniem między oddawaniem pokłonu a lojalnością. Jakie aspekty oddawania czci są niezbędne, by wykazać naszą lojalność wobec Boga? Wtorek. 12 czerwca. Pieczęć Boża. Pieczęć, podobnie jak podpis, jest używana do poświadczania dokumentów. W czasach starożytnych stosowano pieczęci odciskane w miękkim wosku czy glinie w celu potwierdzenia własności. Pieczęć taka wyrażała autorytet i władzę jej właściciela. Czym jest prawdziwa pieczęć Boża? Jak i kiedy jest przykładana? Zobacz list do Efezjan 1, 13-14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. List do Efezjan 4, 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Drugi list do Tymoteusza 2, 19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego, i, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Objawienia na 7. 1-4. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc, nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich, objawienia na 14, 1. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Pieczęć Boga jest znakiem własności i ochrony nad jego ludem. Paweł wzmiankuje pieczętowanie w połączeniu z nawróceniem i przyjęciem daru Ducha Świętego. W list do Efezjan 1, 14 nazywa ten dar rękojmią zaliczką, przedpłatą, udzieloną wszystkim wierzącym jako zapewnieniem pełnego odkupienia i przyszłego dziedzictwa, jakie otrzymają, gdy Jezus przyjdzie. Apokalipsa Jana przedstawia inne pieczętowanie tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. To ostateczne pieczętowanie 144 tysięcy odbywa się w czasie wylania Ducha Świętego w późnym deszczu. Ludzie ci mają imię, lub podpis, Boga na czole. Dzięki działaniu Ducha Świętego w nich odzwierciedlają Boży charakter. Porównaj pieczęć Bożą ze znamieniem bestii. Jakie różnice między nimi zostały wymienione? Zobacz objawienia na 7, 3. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Objawienia na 14:9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, pieczęć jest przykładana prawdziwym czcicielom Boga, podczas gdy znamię bestii otrzymują jej czciciele. Pieczęć jest umieszczana wyłącznie na czole, co wskazuje zdecydowany wybór i świadome oddawanie czci Bogu w sposób nakazany przez Niego. Natomiast znamię jest umieszczane albo na czole, albo na ręce. To znaczy, że ludzie mogą czcić bestię z różnych powodów. Albo w myślach zgadzają się z jej twierdzeniami, sądząc, że prawdziwie oddają cześć Bogu, albo nie zgadzają się z nią, ale ulegają jej dyktatowi w obawie przed konsekwencjami niedostosowania się do jej wymagań, niemożnością kupowania i sprzedawania, a w końcu groźbą śmierci. Zobacz objawienia na 13:17 i 15. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Ci, którzy jednoczą się ze światem, zostają ukształtowani przez świat i przygotowują się na przyjęcie znamienia bestii. Ci, którzy nie ufają sobie, ale korzą się przed Bogiem i oczyszczają duszę przez posłuszeństwo prawdzie, zostają ukształtowani przez niebo i przygotowani na przyłożenie pieczęci Boga na ich czołach. Środa, 13 czerwca. Znamie bestii. Czym jest to znamie, którego nie powinniśmy przyjmować? Jak wskazaliśmy w poprzedniej lekcji, czwarta bestia, zwierzę, z 7 rozdziału Księgi Daniela w swojej późniejszej fazie, przedstawione jako bestia z morza w 13 rozdziale Apokalipsy Jana, postanowi zmienić czasy i prawo. Jednym z przykazań, które usiłowano zmienić, jest czwarte przykazanie dekalogu mówiące o sobocie, jedyne przykazanie wskazujące bezpośrednio na Boga jako tego, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Tymczasem przesłanie pierwszego anioła, wskazujące na to samo przykazanie, które usiłowała zmienić potęga symbolizowana przez bestię, wyraźnie sugeruje, że mamy czcić wyłącznie Boga jako Stwórcę. Następnie, po ostrzeżeniu przed losem tych, którzy zamiast Boga czczą bestię i obraz jej, wierni wyznawcy Boga są przedstawieni w objawienie Jana 14:12. Przeczytaj objawienie Jana 14:12. Zważywszy na bezpośredni kontekst, jak ten opis wiernego ludu Bożego pomaga nam zrozumieć, dlaczego sobota ma tak kluczowe znaczenie w wydarzeniach czasu końca? Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 14:12. Jak zauważyliśmy, jednym z przykazań Bożych jest czwarte przykazanie o sobocie wskazujące na Boga jako Stwórcę, którego należy wielbić. Nic dziwnego, że wielu biblistów postrzega kwestię znamienia bestii jako bezpośrednio związaną z kwestią święcenia niedzieli jako fałszywego dnia odpoczynku nienakazanego w Biblii, kultu przeciwnego przestrzeganiu czwartego przykazania, które jest zawarte w dekalogu napisanym osobiście przez Boga i wielokrotnie nakazane w Biblii. Czy to znaczy, że chrześcijanie, którzy oddają cześć Bogu, świętując niedzielę, już teraz mają znamie bestii? Nie. Według objawieni Jana 13:15 ci, którzy odrzucą fałszywy kult bestii, zostaną skazani na śmierć. Ta kwestia w końcu stanie się kwestią życia i śmierci. Oczywiste jest, że wydarzenia jeszcze nie doszły do tego punktu, a znamie bestii będzie przyjmowane dopiero wtedy, gdy nadejdzie czas ostatecznej próby. Tak więc nikt jeszcze nie otrzymał znamienia bestii. Przykazania Boże i wiara Jezusa. Dlaczego te rzeczy już teraz są ważnymi sferami prawdziwego chrześcijaństwa? Czwartek, 14 czerwca. Sobota jako pieczęć. Jak zauważyliśmy, 7 dzień tygodnia, sobota, był znakiem prawdziwego ludu Bożego w dziejach świata, począwszy od Adama i Ewy, poprzez czasy patriarchów i starożytnego Izraela. Widzimy także, że sobota była zachowywana przez Kościół Nowotestamentowy, świętowana przez Jezusa i apostołów, a obecnie jest szczególnym wyróżniającym znakiem ludu Bożego czasów końca, tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Dlaczego sobota jest tak ważna i jakie szczególne znaczenie ma dla chrześcijan? Zobacz druga księga Mojżeszowa 20:8-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. HB 4:9-10. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Biblia Tysiąclecia. Sobota znajduje się w samym środku 10 przykazań. Została dana przez Stwórcę jako znak czy pieczęć Jego autorytetu. Identyfikuje go z imienia jako Jahwe, Boga Twojego. Druga Księga Mojżeszowa 20:10. Biblia Romaniuka. Określa też zakres Jego władzy jako niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Druga Księga Mojżeszowa 20:11. Wskazuje także podstawę autorytetu Boga, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, a 7 dnia odpoczął. Druga Księga Mojżeszowa 20:11. Nowy Testament identyfikuje Jezusa Chrystusa jako tego, przez którego Bóg stworzył wszystko. To Jezus stworzył nasz świat w ciągu 6 dni i odpoczął 7 dnia. Dlatego bardzo ważne jest, że gdy Jezus umierał na krzyżu w piątkowe popołudnie, rzekł: wykonało się. Jak odpoczął w sobotę po dokończeniu swego dzieła stwarzania, tak też i odpoczął w grobie w ciągu soboty po dokonaniu swego dzieła ofiarnego, umarłszy za nas dla naszego odkupienia. Tak więc sobota została podwójnie pobłogosławiona, najpierw przy stworzeniu, a następnie przez spoczynek Jezusa w grobie po Jego śmierci na krzyżu. Dlatego według listu do Hebrajczyków, odpoczywając w sobotę, chrześcijanin wskazuje, że odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. List do Hebrajczyków 4:10. Sobota jest doskonałym symbolicznym przedstawieniem faktu, iż nie możemy sami siebie zbawić, a więc od początku do końca nasze zbawienie jest Chrystusowym dokonaniem, które my przyjmujemy tylko przez wiarę. List do Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Skoro sobota symbolizuje odpoczynek od naszych uczynków, co oznacza świętowanie niedzieli i dlaczego dobrze pasuje do charakteru Babilonu? Piątek, 15 czerwca. Do dalszego studium. Gdy tylko lud Boży zostanie opieczętowany na czołach, nie jakąś widzialną pieczęcią czy znakiem, ale utwierdzeniem w prawdzie, zarówno intelektualnie, jak i duchowo, tak iż nikt i nic nie będzie mogło go poruszyć, gdy tylko lud Boży zostanie zapieczętowany i przygotowany na przesiew, przesiew nastąpi. W rzeczy samej już się rozpoczął. Sąd Boży już odbywa się nad ziemią. Abyśmy mogli wiedzieć, co nadchodzi. Sobota będzie wielkim sprawdzianem wierności, gdyż dla wielu jest ona prawdą budzącą kontrowersje. Gdy ludzie zostaną wystawieni na ostateczną i decydującą próbę, stanowisko wobec soboty dokona podziału między tymi, którzy prawdziwie służą Bogu, a tymi, którzy tego nie czynią. Święcenie fałszywego dnia odpoczynku zgodnie z przepisami Kościoła, lecz wbrew 4 przykazaniu dekalogu, będzie znakiem wierności i mocy wrogo ustosunkowanej do Boga, zaś zachowywanie prawdziwego szabatu, jako przejawu posłuszeństwa wobec prawa Bożego, będzie dowodem wierności względem Stwórcy. Podczas gdy jedna grupa przyjmie znak uległości wobec ziemskich mocy i otrzyma znamie zwierzęcia, druga wybierze znak wierności wobec autorytetu Boga i przyjmie pieczęć swego Stwórcy. Pytania do dyskusji. 1. W jaki sposób możemy ukazywać innym prawdę o znamieniu bestii i pieczęci Boga, nie powodując przy tym niepotrzebnych sporów. Dlaczego na przykład musimy podkreślać fakt, że obecnie nikt jeszcze nie przyjął znamienia bestii? 2. Jak wiążą się ze sobą sobota i pieczęć Ducha Świętego? 3. Zastanów się nad pieczętowaniem jako utwierdzeniem w prawdzie, zarówno intelektualnie, jak i duchowo. Co to znaczy? 4. Omów cechy duchowego Babilonu, jego wartości i metody działania. Jak różnią się one od wartości Królestwa Bożego? Jak niektóre wartości Babilonu mogą przenikać do naszego Kościoła choćby teraz? Jak możemy się nauczyć je rozpoznawać i pozbywać się ich w chrześcijański sposób odzwierciedlający wartości Królestwa Bożego?